Panie profesorze, 45 rok, marzec. Co się wtedy działo? Mieliśmy różne wersje historii przez lata. W czasach słusznie minionych, zacytuję, miasto znajdowało się w okrążeniu i pod obstrzałem naszej artylerii, donosiła Krasnaja Zwiezda. Z rana 8 marca rozpoczął się bój o miasto. Po artyleryjskim bombardowaniu piechota radziecka do miasta weszła wieczorem. Bój uliczny trwał krótko. Załoga słupska liczyła 4000 żołnierzy. Nasze wojska rozbiły 35 czołgów niemieckich, 5 wozów pancernych i zdobyły 44 działa, 30 parowozów, 500 wagonów oraz 25 różnych składów. W radzieckiej historiografii zdobycie Słupska zapisano jako przykład bohaterstwa żołnierzy. Taka była wersja jeszcze w latach 80. obowiązująca. No, czas zweryfikował te doniesienia. Dzisiaj wiemy, że było zupełnie inaczej.
Tak, było inaczej. Rzeczywiście Krasnaja Zwiezda, organ Armii Czerwonej, no był tubą propagandową Sowietów, więc nagłaśniał takie, a nie inne wersje. No, smutne, że historiografia polska przez długi czas podtrzymywała ten obraz, ale i to jest zrozumiałe po prostu. W PRL-u tak pisano. Marzec 45 roku wyglądał mocno inaczej niż w tym doniesieniu. To był wyjątkowo ponury miesiąc w dziejach miasta. No ale żeby wytłumaczyć, na czym polegał ten dramat, trzeba się troszeczkę cofnąć. W lutym 45 roku w Słupsku było znacznie więcej mieszkańców niż we wcześniejszych latach, bo jeszcze przed wojną, tuż na progu wojny, Słupsk był około 50-tysięcznym miastem wielkości współczesnego Lęborka. Zapominamy o tym czasami, gdy mówimy o zniszczeniach Słupska chociażby w 1945 roku, bo były to zniszczenia dotykające znacznie mniejszego miasta niż obecnie. I do tego miasta niewielkiego napływali uchodźcy niemieccy ze wschodu.
Uciekający przed Armią Czerwoną,
dokładnie,
krótko mówiąc.
Z przerażeniem, bo armia to była dysząca zemstą, okrutna i rzeczywiście robiąca rzeczy straszne. Niemcy uciekali na zachód i niektórzy w Słupsku dostawali swoje miejsca przydziału. I Słupsk pod koniec lutego 1945 roku liczył już prawie 100 tysięcy mieszkańców. Poza tym w Słupsku przebywało około 1000 robotników przymusowych. Polaków, Sowietów, Francuzów. Tak więc Słupsk był miastem dosyć skomplikowanym. I nagle Armia Czerwona uderza w kierunku Bałtyku, w okolicach powiedzmy Koszalina i przecina Pomorze Zachodnie na dwie części, odcinając niejako Niemców na wschodzie. Niemcy są ci ze Słupska, Lęborka, Gdańska w pułapce. Tak naprawdę jedyną drogą ucieczki jest morze i samoloty. W Słupsku zaczyna się w związku z tym panika. Przygotowania do obrony, które zresztą zostały dosyć szybko zarzucone, bo nie widziano większego sensu w obronie tego miasta jak Słupsk. Miano bronić Gdańska. I właściwie już 7 marca 1945 roku zapadła decyzja, że Słupsk będzie miastem oddanym. I jedynie w nocy z 7 na 8 marca, gdy już wiadomo było, że Armia Czerwona się zbliża, wysadzono mosty na słupi, wysadzono instalacje na lotnisku. Myślę o tym lotnisku zachodnim, tym w okolicach
Grodgera dzisiaj.
Właśnie, ulicy
tak?
Grodgera, dokładnie. Wysadzono niektóre instalacje w Lasku Północnym. No, przy tych wybuchach ucierpiały budynki leżące tuż przy mostach, między innymi obecny Zamek Książąt Pomorskich, obecne muzeum. To była dosyć licha zabudowa tuż nad rzeką, stąd te wybuchy, no, dosyć solidne, zniszczyły część tych budynków. Ale poza tym i takim punktowym zbombardowaniem przez Armię Czerwoną dworca, właściwie większych zniszczeń w Słupsku nie było. Niemcy się wycofali. I rankiem 8 marca, w Dzień Kobiet, obecnie obchodzony, Sowieci wkraczają do Słupska.
I tu musimy chyba uściślić, bo ta pierwsza fala żołnierzy Armii Czerwonej chyba nie narobiła takich dużych szkód w mieście, jak te kolejne oddziały, które pojawiały się tutaj w kolejnych godzinach.
Tak, tak. Te pierwsze oddziały to była gwardyjska grupa pancerna, to były elitarne jednostki i one szły z konkretnym zadaniem. To znaczy one nie były przeznaczone do zajmowania miasta, one miały po prostu pokonać ewentualnych Niemców, ich opór złamać i szły na Gdańsk, mówiąc
krótko. Atakować miały, krótko
tak,
mówiąc.
Dokładnie. I to były oddziały przebrane na, powiedzmy, wysokim dosyć poziomie. One zajęły się natychmiast odbudową mostów, taką improwizowaną odbudową mostów, która trwała właściwie całą noc z 8 na 9 marca, ponieważ już wiedziano, że 9 marca przez Słupsk ma przechodzić właściwie cała armia pancerna. Ta armia, która szła spod okolic Koszalina i Sławna na Gdańsk właśnie, gdzie było główne zadanie Armii Czerwonej. Natomiast już rzeczywiście 8 i 9 marca zaczęły się pożary w Słupsku, w samym centrum miasta. No, w zeszłym roku miała miejsce dyskusja.
No właśnie, kto wywołał te pożary i czy to było celowe podpalenie, czy przypadkowe, czy jak to się wydarzyło?
Tak, no i tutaj wyłania się pewien problem, dlatego że dotychczas, gdy już przestaliśmy mieć tę narrację sowiecką, to oparliśmy się prawie całkowicie na wspomnieniach Niemców. No Niemcy wspominali te chwile jako piekło na ziemi, że Sowieci wkroczyli i miasto zapłonęło. No i właściwie przez lata utarła się taka narracja wśród Słupszczan, Polaków obecnie, że Sowieci spalili Słupsk. Ja uważam, że to nie było takie proste, że pożary mogły powstawać w wyniku różnych wydarzeń, ale też przychylam się do opinii, że Sowieci ze swoją określoną postawą rzeczywiście przyczynili się do pożarów części Słupska. Przy czym ja staram się jako historyk rozumieć motywy wszystkich.
Ale to było takie typowy motyw zemsty na niemieckim mieście, niemieckich mieszkańcach? Czy to był efekt tego, że ktoś, jak słyszałem taką wersję opowieści, ktoś wchodził do piwnicy bez światła, z płonącą gazetą, szukając na przykład przysłowiowego alkoholu, bo takie sprawy się zdarzały wśród żołnierzy, i zostawiał tę płonącą gazetę, od której następnie zapalało się wyposażenie tej piwnicy, no i później płonął cały budynek.
Niewykluczone, że tak było, zwłaszcza, że nie było straży pożarnej, bo Niemcy zabrali wszystkie wozy strażackie w kierunku Gdyni je wywożąc, tak więc w mieście nie było ani wody w kranach, bo wodociągi zostały przez Niemców zniszczone, ani straży pożarnej, tak więc nawet jeden przypadkowo zaproszony pożar, nie wiadomo przez kogo, mógł spowodować zapłonięcie dużej części miasta. I ja nie wykluczam, że Sowieci podczas plądrowania podpalili, chociaż ja rozumowałem w ten sposób, że z ich punktu widzenia to było nieracjonalne, ponieważ to byli ludzie nastawieni na rabunek. Nikt nie rabuje dóbr płonących. Każdy woli rabować domy niepłonące. Nikt nie podpala domu przed planowanym rabunkiem. Tak więc z ich punktu widzenia podpalenie dzielnicy rozrywkowej, tej centrum miasta, gdzie były lokale właśnie z alkoholem, gdzie były bogate domy mieszczan, było nieracjonalne. I stąd zadałem sobie pytanie, czy rzeczywiście nie mogło to inaczej wyglądać. Bo trzeba wspomnieć, że Niemcy, obawiając się wejścia Sowietów i ich zemsty, na dużą skalę popełniali samobójstwa. Nie tylko w Słupsku. W Słupsku popełniło samobójstwo około 200 osób. To jest duża liczba. Część osób, i tutaj kryminolodzy są zgodni, popełnia samobójstwo wraz z podpaleniem swojego dobytku, nie chcąc, ażeby po śmierci jego i jego rodziny łupieżcy cieszyli się jego dobytkiem. Tak więc jedno, dwa, trzy samobójstwa wraz z podpaleniem mogły również zapruszyć pożary w różnych częściach miasta. Chociaż zawsze się dziwiłem, że zapłonęła handlowa dzielnica, czyli to centrum Słupska. Dzielnica z punktu widzenia rabujących najbardziej atrakcyjna. I ona zapłonęła nie po rabunku, ale właściwie przed niemal rabunkiem, bo w trakcie rabunku.
I stąd pana wniosek, że być może to było celowe podpalenie właścicieli, żeby to nie wpadło w ręce Armii Czerwonej?
Ja myślę, że sytuacja mogła być złożona i to wymaga dalszych badań. Natomiast postawiłem taką hipotezę, że nie był to prosty akt palenia
zemsty,
przez Sowietów.
Tak?
Tak. Chociaż przyznam, że później po zapoznaniu się z literaturą doszedłem do wniosku, że to, co robili Sowieci, Armia Czerwona, myślę tu o tych potwornych gwałtach, bo to było pandemonium rzeczywiście, oraz rabunkach czy podpaleniach, to właściwie była akcja terroru mająca złamać chęć oporu wśród Niemców. To była racjonalna akcja, zresztą taką samą wykonywali Amerykanie czy Anglicy, bombardując niemieckie miasta. Przypomnę, że w wyniku bombardowań alianckich na zachodzie gdy zrównano z ziemią Hamburg, Drezno i wiele innych miast niemieckich, zginęło około 600 tysięcy cywilnej ludności. To dopiero były potworne straty. Tak więc one były racjonalne, ponieważ one łamały kręgosłup oporowi Niemców.
Dobrze, profesorze, ale co dzisiaj jeszcze można, jakich źródeł, jakich faktów, jakich dokumentów w sprawie tej słupskiej, o tym mówimy, można dzisiaj jeszcze szukać, co można odnaleźć, co można odkryć, co pana zdaniem jeszcze jest do wyjaśnienia?
Racja, wracajmy do Słupska.
Bo polecieliśmy do Drezna. No
właśnie. Jeżeli chodzi o Słupsk, to od mniej więcej 30 lat, czyli od upadku PRL-u, mamy tak naprawdę narrację nieco niemiecką. To znaczy opieramy się na książce Karla Heinza Pagela, Historia Słupska, opieramy się na relacjach Niemców, których jest mnóstwo i one
są też polskich robotników przymusowych.
A to już mniej właśnie. O to, że te relacje jakby zeszły na margines, a one są bardzo ciekawe. Tych kilkuset Polaków, którzy przebywali w Słupsku i mieli określone
i tam się pojawia jakiś element, który pana zdaniem jest warty zbadania?
No chociażby ten element, że 7 marca, tuż przed wkroczeniem Sowietów do Słupska, miało miejsce owo rozstrzelanie 22 robotników przymusowych polskich, w większości w Lasku Południowym. To upamiętnia obecnie ten przejmujący pomnik w Lasku Południowym, te obeliski granitowe. Otóż okazuje się, że było to rozstrzelanie przez Niemców, oczywiście bestialskie, ale w wyniku pewnej prowokacji przeprowadzonej wewnątrz zbiorowości polskich robotników przymusowych. Zresztą ta sprawa wymaga wyjaśnienia i ja pracuję nad artykułem temu poświęconym, ale
prowokacji to nie było takie czarno-białe. Może pan powiedzieć coś więcej? Prowokacji?
Jeden z robotników zachował się nie w porządku wobec pozostałych i niejako, no właśnie, doprowadził do ich aresztowania i wydania ich w ręce Niemców, w ręce SS, które ich następnie rozstrzelało.
Czy pan chce zasugerować, że być może było tak, że jakby czując albo wiedząc o zbliżającym się froncie, próbowano zawiązać jakiś spisek, jakieś mikropowstanie, czy jakiś bunt wśród tych więźniów i następnie oni wpadli w ręce?
Było coś w rodzaju takiego sprzysiężenia. Natomiast to oczywiście w żadnym stopniu nie rozgrzesza to niemieckich zabójców, bo to było w pewnym tego słowa zabójstwo, ale chodzi o to, że są źródła, można tę sprawę naświetlić i to będzie kolejny aspekt wyjaśnienia, co się w marcu działo. Natomiast no, trzeba też wspomnieć, że polscy robotnicy przymusowi, traktowani paskudnie tutaj w Słupsku w ciągu II wojny światowej, nie mogli chodzić chodnikami, nie mogli wchodzić do lokali gastronomicznych, no traktowani byli jak niewolnicy. No oni tu byli w momencie, kiedy upadła władza Niemców i oni też, trzeba przyznać, byli pierwszymi szabrownikami, bo oni ruszyli w miasto. Gdy nagle przestała tu istnieć policja niemiecka, pojawili się Sowieci, polscy robotnicy robili rzeczy różne, bo była to dla nich okazja, żeby, jak to mówią, odkuć się za ten okres upokorzeń i za okres zbiednienia wojennego.
Czy w pana opinii jest potrzeba, a widzę, że chyba jest, napisania tej historii? Nie mówię, że na nowo, ale trochę właśnie szukając takich szczegółów, które do tej pory wyjaśniane nie były, albo w sposób taki, który byłby nowy, interesujący?
Konieczność jest wielka, dlatego że ostatni wartościowy artykuł na temat Słupska, w moim mniemaniu, w 1945 roku napisano niemal 20 lat temu. Historia Słupska to jest właściwie rzecz sprzed 40 lat, tak więc jest ogromna potrzeba, żeby na nowo napisać te rzeczy, bo są rzeczywiście rewelacyjne wspomnienia niemieckie, no ale są w dużej mierze już znane. Są owe wspomnienia robotników przymusowych, kilkuset, ale będę postulował podczas konferencji, która się odbędzie w maju tego roku, historycznej poświęconej Słupskowi, ażeby na przykład największy obóz robotników przymusowych, który się znajdował na Kozietulskiego, uwiecznić jakąś tablicą. Bo zwróćcie państwo uwagę, proszę zwrócić uwagę, że nie ma tam żadnego świadectwa. Tam w tej chwili stoi Biedronka, Lidl. Nikt nie pamięta, że taki obóz dla Polaków kilkusetosobowy tam był. No i jest ogromny też obszar literatury i wspomnień sowieckich, całkowicie zupełnie obecnie pomijanych, tak jakbyśmy ich traktowali jak taką anonimową masę, która nie miała żadnych przeżyć, żadnych motywacji. Tak jakbyśmy od razu odsuwali, któż by się przejmował wspomnieniami jakichś hord mongolskich, które wtargnęły do Słupska.
Tym bardziej, że one nie muszą być w takim nastroju, takim charakterze, jak ten artykuł z Krasnej Zwiezdy, tylko mogą być zupełnie zupełnie szczere, bo to są zeznania, wspomnienia po latach.
I są, dlatego że no, chociażby w książce Wojna Iwana są przytaczane wspomnienia żołnierzy Armii Czerwonych, szczerze bolejących nad rabunkami, gwałtami, piszących o tym i mówiących z odrazą, zupełnie nie akceptujących tego zachowania. Armia Czerwona była zbiorowością zróżnicowaną.
Rozumiem, że pan nad takim tekstem, artykułem naukowym pracuje?
Tak, tak, tak. Pracuję właściwie nad dwoma równolegle tekstami. Jednym poświęconym owemu rozstrzelaniu 22 polskich robotników przymusowych 7 marca 1945 roku, a drugi tekst poświęcony jest samemu marcowi 1945 roku, nie tylko z perspektywy niemieckiej, ale i tych trzech perspektyw, to znaczy niemieckiej, polskiej i sowieckiej, co najważniejsze, bo ta sowiecka stopa jest tutaj najsłabiej postawiona, tak jakbyśmy zupełnie no, pomijali ten aspekt, że Sowieci też mieli swoje motywy, też mieli swoje dramaty, ale też i byli bestiami, to trzeba przyznać.
Takiego chyba podejścia to jeszcze nie było. I trzymam pana za słowo, mam nadzieję, że jak ten artykuł się już pokaże, będzie można go przeczytać, to wtedy zaproszę pana raz jeszcze i podyskutujemy o tym jeszcze.
Z przyjemnością.
Wojciech Skóra, historyk, Akademia Pomorska w Słupsku. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.